Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Są pierwsze decyzje w sprawie odszkodowań dla lokatorów zreprywatyzowanych warszawskich nieruchomości, którzy na skutek działań tzw. czyścicieli kamienic zostali pozbawieni swoich mieszkań.
Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji podjęła w poniedziałek 7 decyzji odszkodowawczych. Dotyczą one 4 adresów. Na Bielaka 9, Nowogrodzkiej 6A, Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43.
Suma przyznanych odszkodowań sięga 216 tysięcy złotych. Poszkodowani mają otrzymać rekompensaty w wysokości od 7 do ponad 29 tysięcy złotych, mówił na konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości i szef komisji Patryk Jaki.
W ocenie komisji wszystkie sprawy odszkodowania z tytułu różnicy w czynszu najmu po podwyżce dokonanej przez beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnej zasługiwały na uwzględnienie w całości. Komisja oparła się na przepisach artykułu 33 ustawy oraz pomocniczo na przepisach kodeksu cywilnego. Wnioskodawcy wykazali, że spełnili wszystkie przesłanki wynikające z artykułu 33 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Komisja przyznała odszkodowania w kwotach odpowiadających okresom, w których lokatorzy uiszczyli czynsze w podwyższonej wysokości. Tym samym odszkodowanie stanowiło iloczyn różnicy miesięcznej stawki czynszu najmu oraz okresu uiszczenia tego czynszu w podwyższonej wysokości przez lokatorów.
Komisja przyznała też zadośćuczynienie w kwocie 100 tysięcy złotych córce zamordowanej działaczki Jolanty Brzeskiej. Wszystkie odszkodowania mają zostać wypłacone z budżetu miasta stołecznego Warszawy.
Komisja weryfikacyjna od początku czerwca ubiegłego roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich kamienic. Do tej pory przed komisją nie stawiła się prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Były prezydent Lech Wałęsa spotkał się z protestującymi w Sejmie osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Zadeklarował, że chciałby wnieść jakiś wkład do ich walki. Radził protestującym, by poprosili na przykład górników o solidarność.
Lech Wałęsa wyrażał poparcie dla postulatów protestujących, odrzucił jednak propozycję pozostania w Sejmie i wspólnego protestu. Tłumaczył się umówionym spotkaniem w Puławach. Mówił też, że nie chciałby, aby jego wizyta była wykorzystywana politycznie. Jednocześnie oskarżył rząd o rozbijanie środowisk.
Trzeba jak najszybciej odsunąć tych ludzi od władzy, podkreślił. Zapewniał, że wie, jak błyskawicznie pokonać Prawo i Sprawiedliwość i dlatego jest niszczony.
Protest w Sejmie nabrał niebezpiecznego zwrotu. Niezwykle się upolitycznił, powiedziała z kolei szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Minister uczestniczyła w otwarciu środowiskowego domu samopomocy w Krzyszczynce w województwie lubuskim.
Byłabym najszczęśliwszym człowiekiem, gdyby ten protest się zakończył, ale decyzja o zamknięciu protestu jest po stronie osób protestujących, które naprawdę osiągnęły już bardzo dużo. Dzisiaj ten protest nabrał niebezpiecznego zwrotu. On się niezwykle upolitycznił, a problematyka osób niepełnosprawnych powinna być problematyką absolutnie ponad podziałami. Ja współpracuję z samorządami, w których wójtami, burmistrzami są szefowie samorządów z różnych partii politycznych, z różnych komitetów politycznych i nie ma to działania. Tak samo tworzymy SDS w gminie, gdzie jest burmistrz z Platformy Obywatelskiej czy z innego komitetu.
Wsparcie dla osób protestujących obok byłego prezydenta Lecha Wałęsy wyraziły osoby zgromadzone przed budynkiem parlamentu. Zebrała się tam również grupa niepełnosprawnych przeciwna formie protestu prowadzonego w Sejmie od 18 kwietnia.
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz próbuje uspokajać w sprawie awarii przepompowni ścieków Ołowianka.
Stwierdził, że zrzut do rzeki Motławy został dokonany z konieczności i trwał tylko przez 2,5 doby. To nie jest katastrofa ekologiczna, podkreślał prezydent Adamowicz w jednym z telewizyjnych wywiadów.
Dodał, że jedynie 5% objętości rzeki było zajęte przez ścieki. A te według niego były jedynie komunalne, a nie przemysłowe.
Prezydent Paweł Adamowicz podkreślił, że dopóki niezależni eksperci nie wyjaśnią przyczyn awarii, nie można mówić o nakładaniu kar na operatora systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.
Radny Gdańska z PiS-u Grzegorz Strzelczyk mówi, że wypowiedź prezydenta Adamowicza świadczy o jego ignorancji w tym temacie.
ścieki biologicznie czynne, z jakimi mieliśmy tutaj do czynienia, skutki ich oddziaływania na środowisko będziemy mogli poznać w pełni w najbliższych tygodniach czy wręcz miesiącach. To nie jest tak, że Bałtyk jest morzem otwartym, tutaj następuje znacząca wymiana wód pomiędzy Atlantykiem a Morzem Bałtyckim. Bałtyk jest morzem zamkniętym i te 150 milionów litrów sześciennych ścieków komunalnych nie zostaną na pewno bez znaczenia dla ekosystemu Zatoki Gdańskiej i przyległych plaż. Także mówienie i bagatelizowanie tej sprawy świadczy tylko i wyłącznie o tym, że pan prezydent Adamowicz jest ignorantem w tych sprawach i miasto w nienależyty sposób nadzoruje spółkę SOR Neptun, która zajmuje się utylizacją i przepompowaniem ścieków komunalnych, jak również dostarczania wody pitnej dla mieszkańców Gdańska.
Radny zapowiedział, że podniesie ten problem na wtorkowym posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej.
Awarię przepompowni ścieków w Gdańsku spowodowało zalanie komory pomp i czterech silników. Aby uniknąć zalania miasta przez ścieki, od wtorku do piątku trwał ich awaryjny zrzut do Motławy. Część nieczystości odprowadzano też do Zatoki Gdańskiej.
Sprawę wyjaśnia m.in. prokuratura. Również minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk zapowiedział szczegółową kontrolę w sprawie awarii.
Były minister środowiska Jan Szyszko jest zaniepokojony decyzjami nowego kierownictwa resortu dotyczącymi Puszczy Białowieskiej. Polityk nie wykluczył na antenie Radia Maryja, że złoży pismo z prośbą o wyjaśnienie.
Chodzi o dwie decyzje, które zapadły w ostatnim tygodniu. Pierwsza to polecenie ministra środowiska Henryka Kowalczyka, by uchylić decyzję byłego szefa Lasów Państwowych, która pozwoliła na usuwanie z Puszczy Białowieskiej drzew zasiedlonych przez korniki.
Dokument miał też uchylić dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.
Profesor Jan Szyszko ocenił na naszej antenie, że efektem tej decyzji może być utrata tysięcy hektarów siedlisk.
O ile tak się stanie, że zostanie wstrzymana jakakolwiek ingerencja w tej chwili na terenie Puszczy Białowieskiej, to aktywność, no między innymi tego słynnego kornika drukarza w stosunku do ćwierka spowoduje, że zginą kolejne tysiące hektarów siedlisk, które są ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej. Do tej pory zarejestrowaliśmy na stan według roku 2016, że zniknęło ponad 3000 hektarów gruntów, jak również inne siedliska zostały wyraźnie zakłócone. To niezwykle ważne z punktu widzenia Natury 2000, które zostały wyznaczone w roku 2008 jako siedliska, które są ważne właśnie z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej.
Jan Szyszko odniósł się też do decyzji ministra środowiska o powołaniu zespołu do spraw Puszczy Białowieskiej, który ma wypracować plan ochrony dla Puszczy. Były szef resortu środowiska zwrócił uwagę, że w tej komisji nie ma przedstawicieli miejscowej ludności.
Tymczasem, jak wskazał, stan środowiska przyrodniczego w Puszczy jest pochodną użytkowania tego miejsca w przeszłości przez lokalną ludność.
Kraje unijne mogą dołączyć do krytyków nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w Polsce.
Jak podał jeden z dzienników, 5 czerwca brytyjska Izba Gmin zorganizuje debatę na ten temat. Taki pomysł mają rozważać też dwa inne kraje Unii Europejskiej. Wcześniej krytyka zapisów ustawy padła ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych.
Z inicjatywą debaty w Wielkiej Brytanii wyszedł deputowany Partii Pracy Alex Sobel, syn historyka żydowskiego pochodzenia, który w 1964 roku opuścił Polskę.
W liście do szefa brytyjskiego MSZ Borisa Johnsona Sobel napisał, że nowela zagraża rzetelnemu historycznemu opisowi Holokaustu i może prowadzić do prześladowania osób, które ujawniają prawdę związaną z tymi zbrodniami.
Według Sobela nowelizacja ustawy o IPN otwiera drogę do potencjalnego zaprzeczenia istnienia Holokaustu.
Europoseł profesor Karol Karski mówi, że do organizacji debat w parlamentach innych krajów należy podchodzić z dystansem.
To jest oczywiście pytanie, na ile tego typu debaty są jakby częścią jakiegoś szerszego projektu, a na ile po prostu indywidualną inicjatywą któregoś z posłów, który w ramach przysługujących mu uprawnień w ramach parlamentu jest władny po prostu poprosić o uzyskanie odpowiedzi na pytania na forum parlamentu. Zanim to będzie miało miejsce, nie przesądzałbym czegokolwiek, znaczy, podkreślając jednocześnie, że jest to kwestia relacji między Polską a Izraelem oraz środowiskiem żydowskim i w tym gronie powinna zostać wyjaśniona. Odpowiednie rozmowy w celu optymalizacji tej sprawy toczą się cały czas.
Tymczasem według gazety brytyjskie władze również poważnie traktują sprawę ustawy o IPN. Minister do spraw europejskich Alan Duncan miał o niej rozmawiać m.in. z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem.
Obecnie nowela ustawy o IPN czeka na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny. Możliwe, że stanie się to jeszcze w maju.
Nowela, która obowiązuje od 1 marca, przewiduje kary za przypisywanie Polsce lub Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej.
Na koniec Watykan. Ojciec Święty Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót księdza kardynała Augusta Chlonda. Wcześniej pozytywną opinię w tej sprawie wydała Komisja Biskupów i Kardynałów w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Dekret stanowi ważny krok w drodze do beatyfikacji polskiego kapłana. Proces rozpoczął się w 1992 roku. Aby ksiądz kardynał August Chlond został wyniesiony na ołtarze, potrzeba jeszcze uznania cudu za jego wstawiennictwem.
Jak wskazuje ksiądz profesor Jan Machniak, beatyfikacja księdza kardynała jest już bardzo blisko.
Jesteśmy świadkami niezwykłej rzeczy, jesteśmy już bardzo blisko beatyfikacji tego wielkiego męża stanu, który dał się poznać jako niezłomny świadek Jezusa Chrystusa w tych trudnych czasach odradzania się Rzeczypospolitej, po długich latach niewoli, po I wojnie światowej, ale również w trudnych czasach napięć społecznych II Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym kardynał August Chlond, prymas Polski, umiał stawać po właściwej stronie, dzielił losy polskich emigrantów po to, żeby potem wrócić do Polski i budować tę nową rzeczywistość.
Ksiądz kardynał August Chlond urodził się 5 lipca 1881 roku na Śląsku. Śluby zakonne złożył w 1897 roku.
W czasie swojej wieloletniej posługi pełnił funkcję prowincjała Salezjanów, biskupa katowickiego, arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego i metropolity gnieźnieńsko-warszawskiego. Był też prymasem Polski.
Kapłan całe swoje życie poświęcił na rzecz służby ojczyźnie. Zmarł 22 października 1948 roku w Warszawie.
To były wiadomości w Radiu Maryja.